Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Zaczynam moje kazanie. Nie będziecie klaskać po wszystkim. Kochacie mnie? Tak? Super. Będziecie mnie kochać? Przez wiarę. Dobrze, mówiliśmy ostatnio, zgadnij, kto przyjdzie na obiad. Na podstawie filmu nakręconego w latach 70., gdzie dwie rodziny różne rasowo spotykają się, aby rozwiązać konflikt rasowy, który wystąpił pomiędzy córką, która była biała, i paralelna sytuacja była taka, że narzeczony niestety był czarnoskóry, niestety w tamtych czasach. Jakkolwiek konflikt cały się rozwiązał i usiedli razem do stołu. I dzisiaj, kochani, chciałem mówić o czymś, co ja nazywam teologią stołu. Ja tego nie wymyśliłem. Wymyślił to Shane Willard. Okazuje się, że temat stołu w Biblii jest wszechobecny. Jest po prostu wszechobecny. Kiedy ja patrzę na lata do tyłu, kiedy ten kościół powstawał, to ten kościół powstawał wokół stołu. Co to oznacza wokół stołu? Przychodzili ludzie, siedzieliśmy przy stole w naszych 30 metrach kwadratowych, siedzieliśmy przy stole, gdzie była herbata. Krysia zawsze robiła dwa dzbanki herbaty, jedna z cytryną, druga bez, już była posłodzona, bo to wtedy cukier był tańszy. I siedzieliśmy z ludźmi i tak powstawał kościół. Ludzie się nawracali, ludzie przychodzili do Boga, Bóg niezwykle działał i wszystko się działo wokół stołu. Wszystko się działo wokół stołu. I teraz ciekawe jest to, że pewien historyk Kościoła powiedział, że przez pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa nie krzyż był symbolem chrześcijaństwa, ale stół. Stół był symbolem chrześcijaństwa, dlatego że stół oznaczał jedną rzecz, która jest niesamowicie istotna, była niesamowicie istotna i jest niesamowicie istotna w judaizmie, jest niesamowicie istotna w chrześcijaństwie, a mianowicie chodzi o wspólnotę. My nie modlimy się Ojcze mój, ale modlimy się Ojcze nasz, co zakłada jedną podstawową rzecz, że chodzi Bogu, chodzi o wspólnotę. I ta wspólnota ma być wspólnotą stołu. Zaczynamy. Jesteście gotowi? Księga Objawienia, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. To jest niezwykłe. Chrystus zwraca się do jednego z kościołów wymienionych w Apokalipsie, mówiąc coś takiego. Ja stoję u drzwi, kołaczę, pukam do drzwi. Jeśli ktoś mi otworzy, wejdę. Po co wejdę? Po co wejdę? No po co? Aby co? Aby z nim ucztować przy stole. No nie ucztowało się na ziemi, ucztowało się przy stole. Chrystus chce ucztować z nami przy stole. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że słowo na przykład intymność, które jest możliwe we wspólnocie przy stole, kiedy siedzimy przy stole, słowo intymność ma 2 definicje. Pierwsza definicja oznacza, że intymność to jest być w pełni poznanym. Być w pełni poznanym przez drugą osobę. A z drugiej strony intymność oznacza być w pełni akceptowanym. A więc Bóg zaprasza cię do wspólnoty, bo On cię w pełni zna. On wie, ile masz włosów na głowie, On zna każdą twoją myśl i pomimo tego, że cię zna, On cię w pełni, co? Akceptuje cię dlatego, że jesteś człowiekiem. On nie akceptuje tego, co robisz zawsze, ale akceptuje ciebie jako człowieka. To jest prawdziwa intymność i do takiej intymności Bóg zaprasza swój Kościół, aby Kościół funkcjonował w podobny sposób. Prawdziwa relacja to jest bycie w pełni poznanym, a z drugiej strony, pomimo tego, w bycie w pełni akceptowanym. Tak się buduje intymność i do tego Bóg zaprasza nas. Hebrajskie słowo stół, mówiliśmy sobie o tym ostatnio, ale przypomnimy, bo to będzie miało potężne znaczenie w całym tym kazaniu. To jest słowo, które pochodzi od słowa schul. Hebrajskie słowo schul. A może będziecie to zaraz mieli tutaj. Schul oznacza posiłek. Schulhan oznacza stół. Schulhan przez ch oznacza pojednanie. Znowu schulhan przez ch oznacza skórę baranka, dzięki któremu w ogóle jest możliwe pojednanie. I schalach, które oznacza przebaczyć, przecinek, usunąć ciężar. Innymi słowy, zaproszenie kogoś do stołu, siedzenie z kimś przy stole wyraża pojednanie i wyraża przebaczenie. Dlatego Chrystus, zapraszając nas do stołu, dla ludzi w tamtym czasie, którzy czytali, którzy słyszeli to, co Jezus powiedział, albo czytali później, co Jezus powiedział, oni wiedzieli, że to jest zaproszenie kogoś do wspólnoty. To jest zaproszenie kogoś do pojednania, zaproszenie kogoś do przebaczenia. Nigdy nie zapomnę sytuacji, jak pewni chrześcijanie zostawili nam swoje dzieci i gdzieś tam pojechali, poprosili, czy możemy się nimi zająć. Jasne. Usiedliśmy do stołu. I tak jak mamy w zwyczaju, zaczęliśmy się modlić przed jedzeniem. Zaczęliśmy się modlić przed jedzeniem. Nagle popatrzyłem na twarz tych dzieci, które zaczęły się spazmatycznie śmiać. Ja tak po prostu zatrzymałem się, ja mówię, ale tak co was śmieszy? Bo my nie wiemy, co wy robicie. Ja mówię, a mama z tatą nigdy się nie modlą przed jedzeniem? Nie. Tak popatrzyłem i taka chmurka. To wszystko tłumaczy. To wszystko tłumaczy. Moja żona, kiedy staliśmy się małżeństwem, fanatycznie pilnuje jednej rzeczy. Że nigdy nie jemy, no dziwnie to mówić przy dzieciach, które tu siedzą, że nigdy nie jemy obiadu osobno. Że jeśli już jesteśmy, to jemy posiłki razem. Siedzimy przy jednym stole. I pojawia się problem, kiedy się pożarliśmy, kiedy coś się tam wydarzyło i tak dalej. My jesteśmy bardziej włoskim modelem rodziny, czyli przedyskutowujemy rzeczy w głośny sposób, nie tak jak u was, że u was nic się nie dzieje, się w ogóle nie kłócicie, tylko dopiero w niedzielę przed nabożeństwem. Ale zmuszało nas to do takiej rzeczy. Ja jestem pokłócony z moją żoną i za chwilę mamy się modlić. Panie Boże, ja teatrzyk przed Tobą odgrywałem 20 lat, później się nawróciłem i nie zamierzam znowu odgrywać teatrzyku i będę się, pomodlę się, powtórzę jakąś formułkę pod tytułem Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. To jest dramat. Nie trawię tego. Tak to może robić jednoletnie dziecko, jednoroczne dziecko. Powinniśmy szczerze dziękować Bogu, że On się o nas troszczy. Powinniśmy szczerze dziękować Bogu, że On się o nas troszczy przed każdym jedzeniem, kiedy siedzimy wspólnie przy stole. Bo będziemy musieli podjąć decyzję, będziemy obłudni i będziemy jeść jako obłudnicy, czy załatwimy sprawę przed posiłkiem i wspólnym zasiadnięciem przy stole. Dlaczego? Bo stół wymaga pojednania. Bo stół wymaga zrzucenia ciężaru. Bo stół wymaga przebaczenia. Pewnie kilka razy tak było, nie wiem, pewnie tak było, że zachowaliśmy się obłudnie i pomimo pomodliliśmy się i zjedliśmy, ale generalnie ja dbam o kulturę stołu, znaczy bardziej moja żona, o kulturę stołu, że będziemy razem jeść posiłki, jeśli już jesteśmy razem, a nie osobno. Można powiedzieć amen. Ja kocham waszą ekscytację po prostu. Bo generalnie można trochę żyć w tym wszystkim. Kiedy już siądziemy przy stole, to dzieją się niezwykłe rzeczy z nami. Musimy zrozumieć jedną rzecz. To trochę głupio mówić już po tym czasie uwielbienia. Ale posiłek jest ważniejszy niż uwielbienie. Wiecie, szczerze, śpiewać piosenki każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale generalnie każdy może. Panu Bogu nie chodzi, w uwielbieniu w ogóle nie chodzi o śpiewanie piosenek. Panu Bogu chodzi o to, żeby twoje serce było właściwe, jak już śpiewasz te piosenki. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 23-26. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu, my w Nowym Testamencie jesteśmy zobowiązani, aby składać Bogu jedną ofiarę. To jest ofiara naszych ust, czyli uwielbienie. A więc jeśli byśmy składali ofiarę na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój mąż, twoja żona ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, czy tam z żoną, czy z mężem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie trafił za kraty. Kocham to tłumaczenie. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Jezus mówi, że jeśli nie załatwisz jakiejś sprawy, jeśli nie załatwisz kwestii przebaczenia, jeśli tego nie załatwisz, to wpadasz do więzienia. To więzienie to jest coś, co powstrzymuje Boże działanie w twoim życiu. To jest coś, co zatrzymuje Boże działanie w twoim życiu, bo Bóg nie błogosławi nieprzebaczenia. Bóg nie błogosławi nieprzebaczenia. Dlatego ciekawe jest to, że po hebrajsku tutaj słowo, które oznacza pojednanie, oznacza bądź ostolony. Czyli usiądź przy stole. Zanim będziesz uwielbiał Boga, zanim złożysz mu dar i tak dalej, bądź ostolony. Usiądź przy stole, aby się pojednać, a potem wróć i wtedy oddaj Bogu chwałę. Druga rzecz jest niesamowicie ważna. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wersety od 17 do 18. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Oj tak, o tak, panie, tak, o tak. Panie, ty wiesz, o stare przeminęło, o tak. I nastało nowe, o panie, to jak ludzie zawsze są chrzczeni, to śpiewamy piosenkę, stare przeminęło, przyszło nowe. Wow, to jest naprawdę niesamowite, kiedy się nawracamy, Bóg przebacza nam całe nasze przeszłe życie, tworzy w nas nową tożsamość i wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa. O Panie, pojednałeś nas. To jest niesamowite. Tylko to nie jest koniec tej historii. I zlecił nam posługę pojednania. Chrześcijaństwo bez pojednania jest fantastycznie uknutą religią, na którą nabierają się ludzie, którzy słabo cię znają, ale Bóg patrzy na ciebie z politowaniem. Polecił nam, On nas pojednał i On nam polecił służbę pojednania. Dalej, 5 rozdział, 19 werset Biblia mówi tak, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Ty i ja jesteśmy powołani do tego, aby siać pojednanie, aby siać przebaczenie. I powiem wam, mówiłem to wiele razy, ja nie mam problemów z przebaczeniem, bo ja mam świadomość tego, kim byłem. Ja mam świadomość, że byłem skończonym grzesznikiem, że byłem okropny, byłem daleko od Boga, Bóg mnie w ogóle nie obchodził i Chrystus przyszedł i mnie zbawił. I dlatego jest mi łatwo przebaczać. Dlatego mi jest łatwo to rozumieć. Ale ludziom, którzy żyli porządnym życiem, w twoich oczach porządnym, nagle się dowiadujesz, że ty też popełniasz błędy, nagle się dowiadujesz, że ty też po prostu byłeś grzesznikiem, dopóki nie poznałeś Pana Boga, to ta wdzięczność w twoim sercu jest niewłaściwa względem Boga, bo masz mylny obraz siebie. Za dobrze myślisz o swojej przeszłości. Za dobrze myślisz o swojej przeszłości. Bóg polecił nam służbę pojednania, polecił nam słowo pojednania. I teraz tak, cała Biblia, to jest szok, od pierwszej księgi do ostatniej mówi o stole. Mówi o stole. Zapraszam. Abraham i Melchizedek. To jest sytuacja, kiedy czterech królów walczyło przeciwko pięciu królom i Abraham był tym, który brał udział w tym konflikcie i Abraham w tym wszystkim zwyciężył. I pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział, werset od 17 do 18, Biblia mówi tak. W drodze powrotnej po zwycięstwie nad sprzymierzonymi z nimi królami wyszedł Abrahamowi naprzeciw król Sodomy. Chciał go przywitać w Dolinie Szawę, to jest w Dolinie Królewskiej. Melchizedek oznacza król czego? Pokoju. Melchizedek jest symbolem Chrystusa, oznacza król pokoju, król pojednania. I dalej Biblia mówi w taki sposób, wyniósł chleb i wino, był on kapłanem Boga Najwyższego. Melchizedek spotyka się z Abrahamem, przynosi mu chleb i wino, nie po to, żeby sobie było, o Abrahamie, to jest chleb, a to jest wino, nie. To oznaczało zawarcie przymierza, które zawsze było związane z posiłkiem, przy czym? Przy stole. Kolejny przykład. Abraham i trzech mędrców. Pierwsza księga rodzaju, 18 rozdział, werset od 2 do 5. W pewnej chwili spojrzał i zobaczył naprzeciw siebie trzech mężczyzn. Na ich widok wstał, wybiegł im na spotkanie i pokłonił im się aż do ziemi. Panie, zaprosił, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, nie omijaj proszę swojego sługi. Dygresja. Pojawia się trzech mężczyzn. Abraham mówi do nich, panie. Bibliści twierdzą, że w tym momencie manifestuje się cała Trójca. Ojciec, Syn i Duch Święty. I dalej Biblia mówi tak. Pozwól proszę, niech przyniosę trochę wody, obmyjcie sobie nogi i odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też coś do jedzenia, posilcie się, a potem pójdźcie dalej, bo wiem, że jesteście tu tylko po drodze. Dobrze zgodzili się, uczyń jak powiedziałaś. Pojawia się trzech mężczyzn. Abraham nie wie do końca o co chodzi, ale mówi zróbmy to tak jak należy. Zjedzmy coś. Usiądźmy przy czym? Przy prowizorycznie zrobionym, ale ciągle stole. Kolejna historia, Jakub i Laban. Jakub był człowiekiem, który sprofanował stół. Dlaczego? Jakub oszukał w pewien sposób sprytny Ezawa i Ezaw był pierworodny, sprzedał swoje pierworództwo, Jakub go oszukał i później pojawia się problem, bo Ezaw nienawidzi Jakuba. No to jest uzasadnione. I Jakub wyrusza do pewnego człowieka, który nazywa się Laban. I jest u tego Labana, który okazuje się, nie ma jednej córki, w której zakochał się Jakub, ale ma dwie córki. Z jedną się przespał i z drugą się przespał. No, tak było. I Laban oszukał Jakuba kilka razy do tego stopnia, że Jakub 20 lat służył Labanowi. Aż w końcu po 20 latach Jakub mówi, ja mam tego dosyć. No to Laban mówi, ja też mam tego dosyć i zaczął go gonić. Kiedy Jakub uciekał, Laban zaczął go gonić. W pewnym momencie go dogonił i pojawia się historia w pierwszej Mojżeszowej 31, 46 i 54. Następnie powiedział do swych braci, nazbierajcie kamieni i nazbierali. Ciekawe po co. Ułożyli z nich kopiec, a potem przy tym kopcu urządzili co? Ucztę. Następnie Jakub złożył tam na górze ofiarę rzeźną i zaprosił swoich krewnych na co? Na ucztę. Odbyli ją razem i przenocowali na pogórzu. Jakub i Laban zawarli swego rodzaju przymierze, przy posiłku. Innymi słowy, Jakub i Laban powiedzieli, dobra, koniec tego. Usiądźmy, zjedzmy coś, a kiedy siadamy przy stole, to jest pojednanie, kiedy siadamy przy stole, to jest przebaczenie, zapomnijmy o wszystkim, co było. Zapomnijmy o wszystkim, co było. Jakub i Laban. Historia się później komplikuje, bo Jakub później spotyka się z Ezawem. Pozostaje nam tylko w domyśle jedna rzecz. Po pierwsze, Jakub oszukał Ezawa, ale za to oszustwo zebrał coś, czego nie chciał zebrać, czyli 20 lat bezsensownej pracy u Labana. Druga rzecz, która z tego wynika, że Jakub i Ezaw mogli się pobić. Mogło dojść do bratobójczej walki. Mogli zniszczyć się nawzajem, ale postanowili, że nie będą walczyć. Czy nie lepiej usiąść przy stole i coś zjeść? Czy nie lepiej usiąść przy stole pojednania i coś zjeść? Psalm 23, 5 werset. Zastawiasz przede mną stół. Na oczach moich wrogów namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Co to oznacza? Psalmista mówi, Boże, Ty zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Po co? Po co? Aby ci ludzie już nie byli wrogami. Usiądźmy do stołu, pojednajmy się, zrzućmy z siebie ciężar nieprzebaczenia, który mamy względem siebie. Nie walczmy dalej, ja nie chcę, żebyście byli wrogami. Bóg nie zastawia stołu na oczach naszych wrogów po to, żeby oni siedzieli zdenerwowani. Bóg tą osobę błogosławi, a nas nie błogosławi. To jest fatalne. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o pojednanie. Psalm 23 tutaj mówi o pojednaniu. O to, abyśmy zasiedli razem do stołu. Siódma sytuacja. Dawid i Mefiboszet. Wiecie, to ostatnio mówiliśmy. Mefiboszet to był syn Jonatana, który był niepełnosprawny. Co powiedział Dawid do niego? Wtedy Dawid, 2 Samuela, 9 rozdział 7-8. Wtedy Dawid zapewnił, nie bój się, bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. Aby zawsze siadał przy moim stole. Józef i jego bracia. Księga pierwsza Mojżeszowa, 43 rozdział, werset 30-34. Po tych słowach Józef szybko wyszedł. Wzruszył się, widząc brata, łzy cisnęły mu się do oczu. Przeszedł do innej komnaty i tam się rozpłakał. Potem umył twarz i powrócił. Opanowany zarządził, podajcie posiłek. I podano jemu osobno, im osobno, osobno też Egipcjanom, gdyż mu towarzyszyli. Egipcjanie bowiem nie jadają z Hebrajczykami. Dla nich byłoby to obrzydliwością. Usiedli zatem naprzeciwko niego. Stosownie do wieku, najpierw najstarszy, w końcu najmłodszy, patrzyli jeden na drugiego ze zdumieniem. On natomiast podawał im porcje ze swojego stołu. Porcja Beniamina była 5 razy większa, większa niż porcje reszty, potem z nimi pili i podpili sobie, siedzieli przy stole. Józef zaprosił swoich braci, którzy go sprzedali, którzy wpuścili go w totalny rollercoaster, gdzie pojawiało się mnóstwo problemów. Józef zasiadł z nimi przy stole, aby zjeść z nimi i tam później przy stole się im objawił, mówi, to ja jestem Józef. I oni byli przerażeni w tym momencie. Stół, miejsce pojednania. 9. rzecz, Jezus i jego uczniowie. Mateusza 26, 19-25. Ktoś podsumował służbę Jezusa. On albo szedł jeść posiłek, albo jadł posiłek, albo wracał z posiłku. I zasiadał przy stole, dlatego że kultura, która była w tamtych latach, kiedy Chrystus żył, pierwsze wieki, była taka, że to była kultura bankietowa. czyli ludzie zasiadali przy stołach. Oni wtedy zasiadali, każda klasa społeczna, czyli klasa ósma siadała z klasą ósmą, mówimy o klasie społecznej, klasa piąta z klasą piątą, klasa czwarta z klasą czwartą. Jezus zrobił coś zupełnie innego. Jezus zasiadał z najniższymi klasami. Jezus nie miał problemów siedzieć z klasą ósmą, dziewiątą i z klasą pierwszą, czy tam piątą. Jezus nie miał problemu. Ale gdzie Jezus siadał? Przy stole uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. A z nastaniem wieczoru zajął wraz z dwunastoma miejsce gdzie? Przy czym? Przy stole. Kiedy oni jedli, powiedział, zapewniam was, jeden z was mnie wyda. Fajny posiłek. Fajnie się tu robi. Siedzi cała dwunastka, Jezus mówi, dobrze, że jesteście, jeden z was mnie wyda. Zasmuceni tymi słowami pytali go jeden po drugim. Chyba nie ja, panie. Odpowiedział, ten, który razem ze mną sięgał ręką do półmiska, ten mnie wyda. Co prawda Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim napisano, lecz biada temu człowiekowi, który wyda Syna Człowieczego. Lepiej by mu było, gdyby się nie urodził. Wtedy Judasz, który właśnie miał wydać, odezwał się. Chyba nie ja, rabi. A Jezus na to, ty to powiedziałeś. Z kim zasiadł Jezus przy stole? Z Judaszem. Czy celem Chrystusa było zniszczyć Judasza? Nie. Judasz w tym momencie mógł powiedzieć, miałem takie myśli, ale nie zrobię tego, Panie. Mógł to zrobić. Jakkolwiek widzimy jedną rzecz. Judasz nie nazywa Jezusa Panem. Judasz nazywa Jezusa rabi. Nauczycielu, a nie nazywa go Panem. To był problem Judasza. Judasz nie rozpoznał, kim jest Jezus. Siedzieli przy stole. Idziemy dalej. Mojżesz i zawarcie przymierza na górze Synaj. 29 rozdział, druga Mojżeszowa. Potem Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 spośród starszych Izraela weszli na górę. Tam ujrzeli Boga Izraela. Pod jego stopami leżało coś, co przypominało płytę szafiru, przejrzystą niczym samo niebo. Przeciw przywódcom Izraela Bóg nie wyciągnął ręki. Oglądali go więc, a potem jedli i pili. Coś, co tutaj przypomina chodnik, de facto było stołem. Bóg zasiada z nimi przy stole, a potem zawierają przymierze. Jezus i celnicy. Mateusza 9, rozdział, werset od 9 do 13. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka. Imieniem Mateusz urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego, chodź za mną, a on wstał, poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami. Jezus usłyszał na to pytanie, chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, halleluja, ale przyszedłem powołać grzeszników, którzy siedzą tutaj ze mną przy stole. To jest piękne. Puenta jest jeszcze piękniejsza. Jezus i Kananejka. Mateusza 15:21. Wtedy wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic, czyli totalna poganka. Nie miała nic wspólnego z Żydami. Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę. Demon straszliwie ją męczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli jego uczniowie. Odeszli ją, przekonywał, bo wciąż woła za nami. A on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i powiedziała, i poprosiła, Panie, pomóż mi. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedziała, i rzucać szczeniętom. Tak, Panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu. O czym mówi Pan Jezus? Pan Jezus przychodzi i mówi, słuchaj, Pan Jezus był zachwycony jej wiarą. Mówi, ty wszystko bardzo dobrze rozumiesz. Ja przyszedłem po to, aby nie tylko, aby zbawić Żydów, ale przyszedłem, aby zbawić również tych, którzy nie są Żydami. I to, co jest ze stołu, mojego stołu, będzie należeć również dla was w takiej samej mierze. Śniadanie Pana Jezusa. Jana 21, 9, 9 do 14. Jeśli wrócisz do domu i ktoś cię spyta, a mówił coś pastor z Biblii? To generalnie ja nic innego nie mówię, tylko czytam wam z Biblii. Puenta będzie moja bolesna. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecione ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich. Przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. To jest ciekawe. Jaka to jest Ewangelia, że tu jest napisane 153? To nie pisał Łukasz jako lekarz, tylko pisał zakochany w Chrystusie Jan. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby sieć się nie porwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus, a żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im podobnie rybę. Był to już trzeci raz, Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Co Jezus z nimi robił? Jadł. Był prowizoryczny stół, bo nie kładziono na trawie jedzenia. Bardzo często stołem była skóra baranka. I oni zjedli śniadanie na stole, która była skórą baranka. I uczniowie jeszcze tego pewnie nie kumali, co tu się dzieje. Że ten baranek właśnie z nimi je. I ostatnia rzecz. Uczta baranka. Pierwsza Mojżeszowa, mnóstwo sytuacji ze stołem. Ostatnia księga objawienia kończy się stołem. Cieszmy się i weselmy, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. Jego małżonka, czyli kościół, jest gotowa. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś anioł powiedział, napisz, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka. I dodał, to są prawdziwe słowa Boga. Najbardziej fantastyczna rzecz, że jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli mu je poddałeś, zasiądziesz przy stole z Jezusem Chrystusem, kiedy to wszystko się skończy. To wszystko się skończy dla ziemi, a dla nas się zacznie. A zacznie się od tego, że będziemy siedzieć z Chrystusem na weselu baranka. Weselu, nie żałobie, nie smutku przy weselu, bo w niebie nie ma ani odrobiny bólu, ani nie ma żadnej nikt nie wylewa żadnej łzy. Chcę ci zadać pytanie. Kiedy ostatnio zaprosiłeś kogoś do swojego stołu? Kiedy ostatnio zaprosiłeś kogoś do swojego domu, aby dać mu obiad? Ale ja nie lubię. To nie jest problem, że nie lubisz. To nie jest problem, że nie lubisz. To jest problem, że nie rozumiesz. Przy stole dzieją się niesamowite rzeczy. Przy stole powstał ten kościół. Przy stole powstało większość kościołów. Przy stole ludzie się jednają. Przy stole ludzie sobie przebaczają. Przy stole ludzie mówią do widzenia wszelkiej krzywdzie i mówią spróbujmy jeszcze raz. Przy stole. Biblia krzyczy na temat stołu. Krzyczy. Ale jeśli twój dom jest wypełniony ciągle, twój stół jest wypełniony ciągle takimi samymi ludźmi, że ciągle się kręci wszystko wokół twojej rodziny, powiem ci, Powiem ci, współczuję. Moim postanowieniem i mojej żony jest to, abyśmy w każdą niedzielę mieli kogoś. Nie ciągle tych samych ludzi, nie ciągle te same dzieci, nie ciągle te same twarze. Tydzień temu mieliśmy Kasperskich, mieliśmy Anię Budzik. No, dziwne, że jej dzisiaj nie ma. Przypadek? Nie sądzę. Leczy się po tym czasie. I spędziliśmy ze sobą 7 godzin. Fantastycznych 7 godzin. Siedzieliśmy przy stole. Ja tak chcę żyć. Ja chcę ludzi zapraszać do stołu. Ja chcę ludzi zapraszać do stołu. Ja chcę być człowiekiem, który niesie słowo pojednania. Ja chcę być człowiekiem, który niesie pojednanie. Ja chcę być człowiekiem, który ogłasza, że nie ma konfliktu, że to już się skończyło. Biblia mówi, jeśli twój brat by przyszedł do ciebie, on może być też siostra, łatwiej, i zgrzeszyłby przeciwko tobie 7 razy, niektóre tłumaczenia mówią 77 razy, niektóre tłumaczenia 7 razy, 70 razy, jak zwał, tak zwał, dużo, to przebacz mu za każdym razem. Zasiądź z nim do stołu. Zasiądź z nim do stołu. Ostatnio zrobiłem rewizję, ilu mam wrogów. Powiem wam, że prawie w ogóle. Wiecie dlaczego? Bo jak się modlisz o swoich wrogów, to w pewnym momencie oni już nie są twoimi wrogami. Zaczynasz, Bóg do ciebie zaczyna mówić. Dlaczego to tak funkcjonuje? Dlaczego tak jest? Ja chcę być człowiekiem pojednania. Chcę być człowiekiem czyniącym pokój. To otwiera niebo nade mną. To otwiera niebo nade mną, to otwiera błogosławieństwo nad moim życiem. Kolejne pytanie, kogo musisz zaprosić do swojego stołu? Zaproś kogoś, kogo średnio lubisz. I zrób mu posiłek, który lubisz. Ostatnio mieliśmy tak dobry posiłek. Wpadliście na najlepszy posiłek. To nie oznacza, że mieliśmy posiłek, który lubimy i jedliśmy go do środy. Tak bardzo lubimy, bo nie lubimy Kasperskich, ale zrobiliśmy posiłek, który bardzo lubimy. To nie o to chodzi. Usiadłem przy stole i chciałem posłuchać, co się dzieje u nich w życiu. Co się dzieje u nich w życiu. Kiedy posłuchałem, co się dzieje u nich w życiu, wiecie, jak się skończyło wszystko, że zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy się modlić. Nie o moje problemy, zaczęliśmy się modlić o ich problemy, o ich wyzwania. Siedzenie przy stole jest piękne. Biblia o tym krzyczy cały czas. Otwórz swój stół. Otwórz swój stół. Otwórz swój dom. Otwórz go na innych ludzi, ale ja nie lubię. No i co z tego? Wiecie, ile jest rzeczy, których ja nie lubię? A pomimo tego je robię, bo Bóg tego ode mnie chce. Tu nie chodzi o to, co ja lubię. Otwórz swój dom. I ostatnie pytanie, jak wygląda stół w twoim domu? Kiedy dziękujesz Bogu za jedzenie, nie na zasadzie, Panie Boże, nasze słonko, bo błogosław to jedzonko, na. Tylko szczerze dziękujesz Bogu. Ja mam takich znajomych, bardzo zamożnych znajomych. Przez lata, kiedy ich odwiedzałem i zasiadaliśmy do stołu, to są ludzie, którzy mogliby sobie kupić ten budynek. Tak po prostu, tak mogliby sobie go kupić. I robiono posiłek. I w tym momencie działa się rzecz dla mnie kosmiczna. Zanim zaczęliśmy jeść, oni wstawali. I ja zadałem pytanie, czy my też musimy wstać? Ten człowiek popatrzył. Okej, też musimy wstać. Wstaliśmy. I oni dziękowali Bogu za to, że On się o nich troszczy. Milionerzy. Nie było pychy, była wdzięczność. Oni pamiętali czasy, kiedy dwie kromki chleba były na 8 osób w ich domu. To się zmienia perspektywa. To przy stole, kiedy siedzieliśmy z nimi, zaczął się rodzić pomysł, aby powstał Kościół. Przy stole dzieją się niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Bóg nas nie powołał, abyśmy my... Czy twoje dzieci, czy one są wdzięczne, że to, co jest tutaj na stole, że warto podziękować za to Bogu? Czy tak się dzieje? Czy twoje dzieci widzą tylko, jak się kłócicie razem, ale nie widzą pojednania? Trochę was zaprogramowałem, bo dzisiaj siądziesz do stołu i popatrzysz na ten stół, o którym Biblia krzyczy. Chore domy jedzą osobno. Zdrowe domy mimo wszystko jedzą razem. Zdrowe domy modlą się i dziękują Bogu za to, co im dał. Zdrowe domy potrafią, jeśli potrafisz się pokłócić na oczach dzieci, pojednaj się na oczach dzieci, chyba że chcesz stworzyć potwory, wokół których inni będą latać do końca ich życia, żeby oni łaskawie zlitowali się nad tobą i łaskawie ci przebaczyli. Stół jest miejscem pojednania. Stół jest miejscem zdjęcia ciężaru. To nie oznacza, że masz mnie teraz zaprosić na obiad. W ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebyś zaprosił kogokolwiek na obiad. Ja już mam obiecany rosyjski barszcz u Tkaczenków. Ukraiński, przepraszam. Jak mogłem. Ukraiński. Wschodni. Szóstka dzieci i dwójka rodziców. Te dzieci siedzą cichutko. Tylko Tima jest załamany. Chyba Tima mówi, skończ już. Siedzą grzeczniutko do góry, na dole. Oni powinni zrobić warsztaty, jak wychowywać dzieci. I oni chcą nas... Wiecie, to będzie fajny stół, jak już ich na dzień dobry jest 8. My też wszyscy przyjdziemy, czyli 13. Stół jest miejscem zdrowia, stół jest miejscem pojednania. Im więcej siedzisz przy stole, im więcej spędzasz czasu przy stole, tym więcej się zmienia. Amen. Zaproś kogoś na obiad. Zgadnij, kto przyjdzie do ciebie na obiad. Jeśli nie masz warunków, to zaproś kogoś do restauracji i siądźcie przy stole, a nie McDrive. Nie w samochodzie. To jest piękne. Ja chcę, aby moje niedziele były przeładowane Kościołem, Panem Bogiem, ludźmi z Kościoła. Nie chcę sam siedzieć z tymi dziećmi. Dzieci twoje, one są w niedzielę, one będą też w poniedziałek. I będą też we wtorek, i będą też w środę. Weź trochę, daj sobie życia. Zaproś ludzi do siebie. Spędzaj z nimi czas. Nie przesadzajmy tak z naszymi dziećmi. Gdybyśmy my przesadzali z naszymi dziećmi, nie siedziałbyś tu teraz. Niech twoje dzieci uczą się, że należy zapraszać obcych ludzi do stołu, bo kiedy zapraszasz obcego do stołu, po pewnym czasie stąd się staje twoim bliskim. Amen? Ale jesteście podekscytowani. Ja nie wiem. Ja czasami się czuję jak w uniwersytecie trzeciego wieku. Ciocie mają wybaczone, bo one już się swoje nakrzyczały. Ale to jest kościół, a nie uniwersytet trzeciego wieku. Jest głośniej. No tak, bo tam dużo kobiet jest. Chcecie być głośniej. Kogo zaprosisz na obiad? Kogo zaprosisz na obiad? Jak siądziesz dzisiaj do stołu, to się módl. A w restauracjach też? No, tak i owszem. Tak i owszem. Mój znajomy podjeżdża do restauracji z BMW za 800 tysięcy złotych. Wchodzimy do restauracji. Kelnerzy przynoszą jedzenie. Ekstra jedzenie. W ogóle nikt z tym nie rywalizuje. I zawsze się modlimy przed tym jedzeniem. Zawsze. I te kelnerki tak patrzą. Taka bryka, taka siara. Stół. Jest moim zdaniem takim samym symbolem chrześcijaństwa jak jego krzyż. Zgadnij, kto przyjdzie na obiad. Wszyscy chętnie pchamy się do stołu Pana, aby mieć z Nim relację. Są ludzie, którzy na początku chcą mieć z Tobą relację, zanim przyjdą do stołu Pana. Amen? Powstańmy i będziemy się modlić. Nie mówię, że masz zapraszać ludzi, których nie lubisz, bo to bym miał już wykupiony abonament na obiady do końca roku. Mnie nie zapraszajcie. Jestem po to, żeby zapraszać. Mnie nie musisz zapraszać do Tkaczenków. Przyjadę na ten barszcz i mi wystarczy. Panie Jezu, my Duchu Święty chcemy być ludźmi stołu. My chcemy być ludźmi stołu. My chcemy być ludźmi, którzy zapraszają innych, Panie, do swoich domów. My chcemy być tymi, którzy zapraszają ludzi do swoich domów, zapraszają do swojego stołu, abyśmy siedzieli, żyli w przebaczeniu, abyśmy żyli w miejscu, kiedy odrzucamy wszelką krzywdę, kiedy zapominamy i żyjemy dalej. Panie, niech Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo będzie nad nami, Królu nasz. Uwielbiamy Cię, Panie, wywyższamy Ciebie, Jezu. Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym Królem. Halleluja, Duchu Święty. Panie, ja modlę się o każdą osobę tutaj, abyś pobudził nasze serca, abyśmy otwarli nasze domy, abyśmy my i nasz dom wielbili naszego Boga, abyśmy my i nasz dom oddawali chwałę Bogu, abyśmy służyli Tobie, Panie Jezu. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Być może jeszcze nigdy w swoim życiu nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Chcę Ci zadać takie pytanie. Jakbyś dzisiaj umarł, to gdzie byś wylądował? Gdzie byś był? Biblia mówi o dwóch drogach. Albo piekło, albo niebo. Nie ma nic pomiędzy. Biblia nie mówi, że jest coś pomiędzy. Biblia mówi albo piekło, albo niebo. Jezus mówi albo piekło, albo niebo. Dobra wiadomość jest taka, że za chwilę, kiedy poddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a każdy człowiek, który swoimi ustami wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będzie zbawiony. Ja chcę Ci dać możliwość, abyś teraz mógł się pojednać z Bogiem, abyś teraz mógł być pełen pewności swojego zbawienia. Jeśli chcesz przyjść do Chrystusa, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Po prostu ją powtórz za mną swoimi słowami. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Panie, oczyść moje serce. Oczyść, Panie, moje serce z wszelkiego grzechu. I proszę Cię, Panie, abyś przyszedł do mojego życia. Abyś stał się Panem w moim życiu. Abyś prowadził moje życie. Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. Ja poddaję Ci moje życie. Weź moje życie takie, jakie ono jest. I przyjmij mnie, Panie Jezu. Wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.